Co w kocie piszczy?
A z nami już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, dietetyk i behawiorysta zwierząt, autorka książek. I dzisiaj panią namówiłam, żeby trochę opowiedzieć o tym, jak krzyżują się drogi kotów i jeży. Bo o jeżach przed chwilą opowiadała bohaterka audycji Między nami zwierzętami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Małgosiu, w miastach żyją dzikie zwierzęta i to są także jeże. I te jeże często spotykamy tam, gdzie żyją te koty wolnobytujące. Jak się te ich drogi krzyżują?
Tak, to prawda. Jeże się pojawiają wraz z kotami w tych samych punktach. Ja w czasie swojej pracy, głównie na rzecz fundacji, kiedy pomagałam w opiece nad kotami wolnobytującymi, to rzeczywiście spotykałam się z tym zjawiskiem. I drogi kotów i jeży przede wszystkim krzyżują się w miejscu karmienia. To znaczy tam, gdzie my pozostawiamy dla kotów wolnobytujących karmę, tam jeżeli w pobliżu jest jakiś jeż, to on zazwyczaj bardzo szybko się orientuje, że jest takie źródło pożywienia, łatwo dostępnego, nie uciekającego. Więc nie trzeba się za nim uganiać, nie trzeba polować, wystarczy przyjść i się najeść. I rzeczywiście jeże bardzo chętnie korzystają z takich kocich karmników. Czasami robią przy tym całkiem niezły bałagan, bo jeże generalnie są bardzo sympatycznymi stworzeniami, natomiast są dosyć bezpośrednie w swoich zachowaniach, tak trochę jak małe czołgi. Więc potrafią przyjść, po prostu powywracać sobie rzeczy, jeśli nie mogą do czegoś dosięgnąć, to zrobią sobie z tego, że tak powiem, rozsypane jedzenie wokół, wyjadają sobie to, co jest im potrzebne i bardzo zadowolone idą dalej po to, żeby po raz kolejny wrócić w to samo miejsce. Problemem jest jedynie to, że niestety karma dla kotów, jeśli nie jest naprawdę wysoko jakościowa i bardzo taka no dobra, jeżeli chodzi o skład, to no dla jeży jest niewskazana żywieniowo, ponieważ jeż to jest zwierzę, które podobnie jak kot nie ma w swoim jadłospisie roślin, to są zwierzęta głównie owadożerne, mięsożerne i one nie żywią się na przykład dodatkami zbożowymi, a jeżeli mamy do czynienia z taką karmą, która ten skład ma no taki sobie, to potem ten jeż, owszem, chętnie ją zje, bo ona dla niego zachęcająco pachnie, ale niestety będzie się borykał z problemami jelitowymi.
Ale też przy okazji tutaj chciałabym, żeby pani przypomniała, bo często słuchacze o to pytają i też wracam do sprawy jednego tutaj z osiedli w Zielonej Górze, gdzie ciągle na klatkach schodowych wisi taka kartka, że należy zlikwidować te kocie budki. Ja mówię tu o ulicy Osadniczej w Zielonej Górze. Niestety, myślę, że Iza Kwiatkowska, która robiła audycję, wróci i zrobi drugą część audycji interwencyjną na ten temat. Jak karmić te koty, żeby właśnie nie było pretekstu ze strony czy spółdzielni mieszkaniowej, czy sanepidu do likwidacji?
Przede wszystkim małymi dawkami pokarmowymi, to znaczy nie sypać dużych ilości jedzenia, takich, które koty po prostu nie są w stanie przejeść. Raczej dobierać wielkość tych porcji do rzeczywistej ilości i potrzeb zwierząt, czyli jeśli mamy do czynienia z dokarmianiem w okresie, kiedy jest ciepło, no to też zapotrzebowanie pokarmowe kotów będzie troszeczkę niższe. W chwilach, kiedy jest na przykład mróz, kiedy jest śnieg, to one potrzebują więcej jedzenia, bo potrzebują też więcej energii. Ale żeby ich po prostu, tak mówiąc potocznie, nie zasypywać tym jedzeniem, bo rzeczywiście jest to niefajne, jeżeli koty nie dojadają, potem to jedzenie gdzieś tam leży. Właśnie przychodzą jeże, przychodzą inne też zwierzęta. Zdarza się, że szczury się próbują dożywiać w takich miejscach, pomimo tego, że jest tam zapach kotów, no to jest też darmowe jedzenie, prawda? Więc jeśli akurat żadnego kota w pobliżu nie ma, to zdarza się tak, że szczury przychodzą i chcą stamtąd też korzystać.
A o lisach pani słyszała?
Tak, lisy też jak najbardziej. Na przykład we Wrocławiu jest to takie zjawisko dość popularne, że lisy, zwłaszcza w tych takich bardziej ościennych dzielnicach miasta, po prostu też pojawiają się w takich punktach. Więc tutaj owszem, jest to celna uwaga. Natomiast no, jeśli jedzenie nie leży, jeśli kot przychodzi o danej godzinie, a koty bardzo często świetnie się uczą, kiedy karmiciel się pojawia, kiedy wykłada karmę i po prostu już czekają o tej porze. Jeśli kot po prostu siądzie, zje i sobie pójdzie, no to nie ma się już później czym dożywiać. Także jest to na pewno dobre rozwiązanie, żeby ta dawka pokarmowa była dobrze wyliczona. No i druga rzecz to jest też nie pozostawianie takiego nieporządku w tych miejscach karmienia, czyli regularna wymiana miseczek, mycie tych pojemników, żeby to faktycznie były pojemniki jakieś takie w miarę estetyczne, a nie jakieś porozwalane, brudne tacki czy jakieś plastikowe takie połamane pojemniki, bo sama estetyka karmienia też wpływa na to, jak ono jest odbierane społecznie i może akurat kotu nie robi różnicy, czy będzie jadł z ładnej miseczki, czy z poszczerbionej jakiejś plastikowej tacki, ale już robi to różnicę ludziom, którzy na to patrzą, a w sytuacji, kiedy musimy dbać o jakieś porozumienie społeczne, to ten aspekt też jest istotny.
Jeże są też dzikimi lokatorami kocich budek, bo takie budki, takie domki są też często właśnie przy osiedlach robione, bo to jest dobre dla nich schronienie, ale pani twierdzi, że nie powinny być te zwierzęta blisko siebie, jeże i koty. Dlaczego?
To znaczy to jest tak, jeśli budujemy budkę dla kota, to rzeczywiście fajnie by było, żeby ona była dla kota. Jeże mają troszeczkę inne wymogi, jeśli chodzi o sam kształt, powierzchnię tych budek. Mamy jak najbardziej domki zimowiskowe dla jeży i one też są w odpowiedni sposób przygotowywane, ale też chodzi o to, żeby zapewnić komfort i odpowiednie warunki dla wszystkich tych zwierząt, bo jednak kot, jeśli przyjdzie do budki, to sobie wejdzie, pośpi w niej, wyjdzie i zacznie robić inne rzeczy. Jeż, jeśli zapada stan hibernacji, to on w takiej budce spędzi całą zimę, więc ona też musi zapewniać mu odpowiednie warunki do tego, żeby on tą zimę po prostu bezpiecznie przetrwał. Rzeczywiście zdarza się tak, że jeże się wprowadzają tak trochę na dziko do kocich budek, zajmują te miejsca, no wtedy te koty już nie mają się gdzie podziać, ale trzeba też pamiętać o tym, że jeże niestety są zwierzakami, które mają tendencję do roznoszenia dużej ilości pasożytów, które no w momencie, kiedy nie wchodzi się w bezpośredni kontakt z takim zwierzakiem, one absolutnie dla nas nie są groźne, ale już w momencie, kiedy jeż pojawia się w miejscu, gdzie po prostu też jest skupisko kotów, no to na przykład bytują na nim pchły, które są pchłami również zagrażającymi kotom. I tutaj jest bardzo taka istotna uwaga, którą chciałabym się podzielić, mianowicie jeśli ktoś ma do czynienia z takim właśnie jeżem, który na przykład nie przychodzi mu do ogrodu albo gdzieś tam pojawia się w okolicy, żeby absolutnie nie stosować u takiego zwierzęcia tych preparatów przeciwpchelnych czy przeciwpasożytniczych, które mamy dostępne na przykład dla psów czy kotów, ponieważ jeże mają bardzo delikatną barierę krew-mózg i ona powoduje, że zastosowanie jakiejkolwiek chemii, która nie jest odpowiednia dla nich i właściwie dla nich policzona, po prostu prowadzi do śmiertelnego zatrucia. Więc absolutnie nie możemy tak z dobroci serca na przykład odpchlić sobie jeża środkiem dla kotów, bo go zabijemy. I tutaj trzeba o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie, żeby budka dla kotów była dla kotów, to najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie wejścia do tej budki nie na poziomie ziemi, tylko troszeczkę wyżej. Kot jest zwierzęciem zwinnym, które nie ma problemu z podnoszeniem łap albo ewentualnym wskoczeniem troszeczkę wyżej. Natomiast u jeża ze skokami jest średnio. Więc nawet delikatne podniesienie wejścia, otworu wejściowego
rozwiąże nam problem.
To wyżej rozwiązuje problem. Dokładnie.
Dziękujemy bardzo pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, dietetyk i behawiorystka zwierząt. Za tydzień ponownie pojawi się w magazynie Między nami zwierzętami.